Chciałem z Wami podzielić się takim słowem, a w zasadzie kontynuować to, co 2 tygodnie temu, czym się dzieliłem. 2 tygodnie temu dzieliłem się takim słowem o tym, że Chrystus jest w nas. Jest to wielkie błogosławieństwo Bożego Słowa i Bożego pomysłu na prowadzenie nas, że jest Chrystus w nas. I tak cytowałem wtedy wiele fragmentów Bożego Słowa. Przypominając tylko, apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze 2:20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. Inne fragmenty mówią, że Bóg objawił Chrystusa we mnie, do mnie, w środku mnie. Żyje we mnie Chrystus. I różnie możemy to rozumieć, tak? Od tej strony powiedzieć dokładnie, co to znaczy żyje we mnie, ale na pewno żyje we mnie miłość do Chrystusa. Żyje we mnie temat w ogóle Pana Jezusa i spraw Bożych. Żyje we mnie. Mówi się, że żyje we mnie jakaś myśl, tak, którą kontynuuję codziennie, a tutaj żyje we mnie Chrystus. Prawda o Nim, że za mnie umarł. Żyje we mnie chęć podążania Jego drogą i w konsekwencji żyje we mnie On. To coś więcej. Kształtuje mnie, przemienia mnie. W innym miejscu Bożego Słowa napisane jest, że jesteśmy listem Bożym, wypisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego. I to, że Pan Jezus w nas żyje, ma różne cienie i blaski. Tak? Czasem to, że żyje, znaczy, że nas kształtuje. A jak nas kształtuje, to jesteśmy w różnych sytuacjach. Czasem to jest taka operacja na żywym organizmie. Doświadczamy różnych chwil i jesteśmy wtedy kształtowani. To jest pewien rodzaj pracy nad naszym charakterem. I z tej obecności Chrystusa w nas, Ducha Chrystusowego w nas, wynika wsparcie i pomoc dla nas, żebyśmy tego się uchwycili. Że to nie jest tylko taki zapis biblijny, ale z tego wynika wsparcie i pomoc dla nas. 2 tygodnie temu mówiłem o czymś takim jak odbudowa świątyni. W związku z tym, że Chrystus w nas mieszka, my jesteśmy świątynią też Ducha Świętego, to czasem ta nasza świątynia podupada i trzeba ją odbudować, trzeba uchwycić się, tak jak odbudowali ją wtedy w czasach Nehemiasza, Ezdrasza. Znaleźli jakąś część, kawałek, gdzie stał ołtarz, zaczęli budować, Bóg to błogosławił i powracali do wielbienia Boga w tej świątyni. Ale no nie będziemy do tego powracać, troszeczkę dalej pójdziemy. Też będzie o świątyni, ale w innym aspekcie. List do Galacjan, 4:4-7. Czytamy tak. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteśmy niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I tutaj apostoł Paweł mówi, że Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Po pierwsze, ten cały tekst mówi, że Pan Jezus nas wykupił. To jest podstawowa kwestia zbawienia. On nas wykupił. I w drugim punkcie dał Ducha Syna swego do serc naszych i to wykupienie jest wtedy w pełni. Że usynowił nas przez to, że dał Ducha Syna swego do naszych serc. Ten zwrot tu jest ciekawy, nie? Że Bóg dał Ducha Syna swego. Mówimy często, że Bóg dał Ducha Świętego nam, Ducha Bożego, a tu jest Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. To jest miejsce, w które bardzo związany z nawróceniem, kiedy rozumiemy, że i wołamy i nazywamy Ojca Ojcem. To nie wynika z naszego przekonania, ale z tego, że Bóg daje Ducha Syna swego do serc naszych. Ten ciekawy opis jest, gdyż właśnie on łączy to wykupienie z daniem Ducha Syna swego. Podobnie jak inne miejsca Bożego Słowa. Narodzić się z ducha i z wody, tak? Z wody pewnego przekonania, które wyrażamy, zanurzając się, podpisujemy pewnego rodzaju przymierze z Bogiem. I znów z ducha. Oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Jakby dwa elementy, w prawdzie i w duchu. I to jest komplet wyzwolenia, kiedy jest przekonanie i jest zamieszkanie Ducha Bożego w nas. Kto się nie narodzi z Ducha, mówi Boże Słowo, nie może wejść do Królestwa. Można byłoby się zadać pytanie, na co komu taka komplikacja? Że nie wystarczyłoby, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie, my jesteśmy usprawiedliwieni, no i żyjemy według jakichś reguł, zasad, na końcu jest sąd, osądzeni jesteśmy ze względu na te uczynki, otrzymujemy taką czy inną nagrodę. To na co komu to, że jeszcze Duch Boży musi zamieszkać w nas, czy Duch Syna Bożego musi zamieszkać w nas? No, można się zastanawiać, ale taka jest Boża koncepcja, bo tego po prostu człowiek potrzebuje, jak sucha ziemia wody i jak pałania też wody, o której czytamy. Inny fragment, który mówi o tej pomocy pańskiej. Jest dużo tych fragmentów, ale wybrałem takie, które są związane z Duchem Bożym. 2 Koryntian 3 rozdział 17-18. Oczywiście jest jeszcze więcej, ale ze względu na czas wybrałem tylko takie, które uznajesz na dzisiaj będą dobre. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I tutaj to Boże Słowo, można powiedzieć, trochę komplikuje, trochę daje jakąś niejasność, że Pan jest Duchem i ten Pan Jezus, rozumiem Duchem w znaczeniu, że jest osobą, ale jednak jest w nas, sprawia w nas przemienienie. Sprawia w nas przemienienie, kształtowanie. I czasem jest tak, że mamy spory, tak? Czy Duch Syna, Duch Boży, Duch Święty. Od IV wieku zaczęły się spory, od kogo pochodzi Duch Boży. Czy od Syna i Ojca, czy od tylko Syna, czy od tylko Ojca, czy od jednego i drugiego. Schizmy na ten temat były, ale najważniejsze jest to, że Duch Pański, Duch Święty mieszka w nas. To jest, możemy tamto mieć dobrze rozwiązane przez jakąś mądrość i wiedzę, ale ten przebywający w nas Duch, przypominający, kształtujący Duch Syna Jezusa Chrystusa, Duch Święty, możemy tutaj Duch Boży wymienić, tak jak różne fragmenty są w Piśmie, nas kształtują. I przechodzimy do tego miejsca świątyni. Fragmenty, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w nas? Oto zaczyna się taka budowla, którą my jesteśmy. Kiedyś był namiot, były budowle z kamieni, ale teraz jest świątynia, którą my jesteśmy. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Tak indywidualnie, każdy z nas oddzielnie. Ale też Boże Słowo daje takie obrazy, że jesteśmy świątynią jakby wspólnie razem. I wy sami jako kamienie żywe, list do Piotra, 1 Piotra, 2 rozdział, 5 wiersz. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, kapłaństwo święte, tak? Budujcie się wspólnie w dom duchowy. Dać Bogu ofiary przyjemne przez Pana Jezusa, tak mówi też Słowo. Lub zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, to też jest jakaś budowla duchowa, jakaś świątynia, ale taka wspólna. I chciałbym teraz spojrzeć na budowę świątyni z różnej strony. Ten 2 tygodnie temu omawialiśmy odbudowę świątyni. I wspominałem wtedy, że z świątynią w Izraelu to było różnie, tak? Na początku, jak był namiot zgromadzenia, to ten namiot zgromadzenia, ta arka była wykradziona, czasem nie dbali, czasem źle przynosili, gdzieś leżało i nie zależało. Jeżeli chodzi o budowę świątyni Salomona, to też tam nie było tak pięknie zawsze, tak? Były okresy dobre, a były okresy, że do świątyni wprowadzili jakiś posąg Baala czy jakiegoś innego boga i tak było, tak? Potem ta świątynia była niszczona i tak czasem nasze życie się kręci wokół takich stanów, ta nasza duchowa świątynia, że coś gdzieś jednak zostało ukradzione, coś gdzieś zamienione ze złotych tarcz na srebrne za czasów królów. Coś innego się dzieje, co wymaga takiej spojrzenia i korekty, i Bóg zawsze pozwalał Izraelowi odbudować świątynię, choć czasem do tej pory już i z innych powodów nie ma od czasów rzymskich, tak? Została zniszczona, ale to ta została zniszczona z kamieni, ale powstała świątynia, która jest zbudowana w naszych sercach, o której czytaliśmy wcześniej. Wiemy też, że Pan Bóg jest Bogiem różnorodnym. Chcę na tą pewną różnorodność w stworzeniu tych świątyń fizycznych zwrócić uwagę i potem przenieść to na naszą duchowość. Pierwsza świątynia, ja to nazywam świątynia, bo może w nomenklaturze się mówi, że pierwsza to jest ta z kamienia, a druga to jest ta odbudowana i potem przebudowana przez Heroda, a potem jakby zniszczona przez Rzymian. Natomiast namiot zgromadzenia na puszczy pełnił rolę świątyni. Oni spotykali się w namiocie, Bóg się spotykał z nimi, składali ofiary, było to miejsce, gdzie oddawali cześć Bogu. I ta świątynia była, tak w środku była złota, wszystko miała jak trzeba, ale z zewnątrz to wygląd tego był raczej no, taki słaby, tak? Taki skóry, coś, tak? Nie był to taki wygląd, który by ktoś powiedział, wow, to jest coś. Po prostu namiot, bym powiedział, taka turystyczna świątynia, tak? Pakowali ją, przenosili dalej, rozpakowywali i wielbili Boga. Przenosili, rozpakowywali dalej, ale Bóg chciał, żeby taką to funkcję miało. Dlatego nie nosili kamieni, tylko nosili coś, co było jakoś lekkie z miejsca do miejsca. Bóg tak chciał, żeby tak było i pełniła te same funkcje. A potem, jak już wybudowali z kamienia świątynię, no to już była piękna na zewnątrz. W środku miała to samo, ale na zewnątrz to była piękna. Kamienie, tak, królowa Saby przyjeżdżała, patrzyła na mądrość Salomona, tak, na tą świątynię. Józef Flawiusz, wprawdzie to już pisze o tej troszeczkę świątyni Heroda, później przebudowanej, ale jest taki zapis Juliusza Flawiusza, że kto nie widział świątyni izraelskiej, ten nie wie, jak wygląda piękna budowla. Taki parafraza, że to było tak piękny budynek na zewnątrz. Zupełnie tak było. I czasem te nasze świątynie tak wyglądają. Nasze osobiste, tak? Ktoś może z zewnątrz nie wygląda, żeby to był człowiek, który jest, wiecie, mega duchowy, ale w środku działa to wszystko tak, jak trzeba. Inny jest może bardziej postawiony na świeczniku, no tak, powiemy sobie, ten tam kaznodzieja gdzieś jeździ na koniec świata, to trzeba, nie? A Bóg jest różnorodny, tak? To była taka świątynia, która spełniała rolę, jest taka świątynia, nie, z kamieni. I to o tej Bożej różnorodności, którą często poruszamy. Ja ostatnio rozmyślałem nad drzewami i powiem wam, że nie rozumiem, że może być tyle gatunków, na przykład sosny, tak? Że jest jedna, jest zwykła sosna, która ma, jest czarna sosna. Czarna różni się tym, że ma czarny pień i tyle. I Bóg sobie wymyślił, że taką chce mieć. Albo jodła i świer. Kiedyś Piotrek u nas był i pytam się, jakie to jest drzewo i no, podszedł i zobaczył, że tam jest jod, to jest jodła, tak? Ale różni się tylko tym, że świer ma szyszki na dół, a jodła do góry. Tak, no i może jakieś tam drobne tam różnice, pewnie no, ktoś, kto się zna, to by to wiedział, tak? Bóg sobie wymyślił, że chce mieć odwrotnie ułożoną szyszkę w jakimś drzewie, tak? A jeszcze różne, tak, odmiany, bardziej tak rozchyłe, bardziej takie, różne niuanse, tak? Taka różnorodność. Rysiu kiedyś mówił, że storczyk ma 25 tysięcy odmian, tak? Ja nie wiem, jak to w ogóle wyliczyć. Jeszcze się pewnie ludzie chcą też jakoś krzyżować, żeby jeszcze jakieś inne były, tak, lepsze. Ale sam Pan Bóg wymyślił tyle różnych odmian, tyle różnych sposobów. W liście Hebrajczyków na początku jest napisane, że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg do człowieka, przemówił przez Chrystusa. I tak jest z tą świątynią. Nawet te dwa przykłady już są różne, ale spełniają funkcje różne. Takie same. A jak zostały zbudowane te świątynie, słuchajcie? Namiot. Jak było z namiotem? To może powiem, potem przeczytam. Pan Bóg widział, że nikt nic nie umie zrobić swoimi rękami, tak? No może Aaron by coś umiał, bo już raz coś ulał, nie? Więc można byłoby się spodziewać, że może by dał radę, ale Bóg stwierdził inaczej, tak? Że wybrał sobie dwóch ludzi, napełnił ich Duchem Świętym, mądrością i wiedzą do wykonania poszczególnych elementów. Przeczytamy ten fragment. To jest druga księga Mojżeszowa, 35 rozdział, 29 do 35 wiersza. Księga Wyjścia, 35 rozdział, 29-35. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: oto Pan powołał imienie Basaela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi. Dał też zdolność nauczania jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan. Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich, hafciarskich, w fioletowej, czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze, w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów. A więc to jest pierwsze napełnienie Duchem Bożym w ogóle. Jak czytamy w piśmie, no to jest pierwsze. Więc było dwóch ludzi, nie modlili się za bardzo za to, przynajmniej Boże Słowo nigdzie nie mówi, żeby Panie Boże napełnił mnie mądrością, wiedzą, tak, umiejętnością. Po prostu tak Bóg zrobił w sposób cudowny i mnie napełnił ich pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra, umiejętnością szlifowania kamieni i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, nie była to ich naturalna zdolność, tylko Boży dar wynikający z napełnienia. A jak była zbudowana? No i tak zbudowali tą świątynię, tak? Ten namiot. A jak była zbudowana świątynia ta z kamienia? Powiedzcie. Pamiętacie? Czy tam ktoś został napełniony jakąś umiejętnością budowania czy coś takiego? Ktoś był wybrany? No tak. Nie czytamy, żeby Bóg na kogoś specjalnie dał mu jakiś dar budowania z kamieni. Tego nie czytamy. Tak by inny model jest budowy tej świątyni. Model polega na tym, przeczytamy druga kronik od pierwszy rozdział od 11 i 12 wiersz, druga kronik. Model polega na tym, że Bóg daje mądrość Salomonowi. I Salomon tą mądrość używa i powstaje świątynia. Ale przeczytajmy. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi. No, to jest kwestia, kiedy Salomon prosi po prostu Boga o mądrość. Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. To Bóg mówi o tym, że ta świątynia, no, że daje mądrość Salomonowi. A za chwilkę druga kronik, drugi rozdział, 12 i 13 wiersz. Salomon pisze do króla okolicznego, króla Tyru. Mieli dobre relacje. Pisze o pomoc w sprawie człowieka, który by znał się na tym czy tamtym. I czytamy tak. Posyłam ci tedy męża mądrego i roztropnego, Huramabiego. Jest on synem pewnej kobiety z plemienia Dana, a ojcem jego był Tyryjczyk. Zna się on na obróbce złota i srebra, spiżu i żelaza, kamieni i drewna, purpury i niebieskiej purpury, bisioru i szkarłatu oraz na wszelkim snycerstwie. Potrafi wykonać wszelki pomysł, jaki mu się podsunie, wespół z twoimi mistrzami i mistrzami mego pana, twojego ojca Dawida. No i w ten sposób została świątynia wybudowana, że Salomon użył swojej mądrości. Miał mądrość od Pana do podjęcia dobrych decyzji, nie wpadania w jakieś problemy do pewnego momentu. Potem, kiedy ośrodek umysłu mu się przestawił w inne miejsce, to po prostu zaczął myśleć nie tym, co trzeba i pojął tyle żon, że ciężko by je było ponazywać jeszcze nałożnic. Ale od pewnego momentu używał tej mądrości do budowania świątyni, do wzmacniania królestwa. Dwa znów inne obrazy, tak. Pierwszy, gdzie Bóg usilnie napełnia Duchem Świętym, a drugi, gdzie daje mądrość. I myślę, że tak jest w naszym życiu i tak jest w naszych przypadku. Niektórzy z nas bardziej będą korzystać z takich nadprzyrodzonych kwestii, a inni z nas będą używać mądrości, nie pakować się w jakieś sytuacje, by ominąć takiej mądrości Bożej przez to, że Bóg prowadzi rok po roku i będą trwać w Słowie, budować tą świątynię. Dlaczego tak Bóg to uczynił, że jedną tak budował, drugą? Czy to jest dla nas jakiś obraz? Myślę, że można coś z tego wyciągnąć i to Wam spróbuję przekazać, żebyśmy spoglądali na Pana Boga jako na tego, który różnorodnie do tego tematu podchodzi, że nie ma jednej idealnej recepty na dbanie o tą świątynię Ducha Bożego, w którą jesteśmy. Oczywiście można byłoby punkty powymieniać krok po kroku, co należy robić, ale nie to jest moim celem, żeby takie wytyczne stawiać. Wierzę, że jeżeli ktoś trwa w społeczności z Bogiem, to Bóg objawia mu rzeczy, które na tą świątynię tworzą lub ją rujnują. A trzecia świątynia, odbudowa. To już całkiem nie widać, to mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, żeby tam było udzielone jakieś mądrości wielkiej jednej osobie, czy darów Bożych jakimś konkretnym ludziom. Bóg tam dał im wytrwałość. Wytrwałość i wytrwałość do tworzenia tej, do odbudowy tych murów. Nehemiasza jest taki znany fragment. To mowa jest o tej właśnie świątyni, która jest odbudowywana, bo wcześniej została zniszczona przez Nabuchodonozora. Nehemiasz pisze tak, 4 rozdział 16-19. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze i łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali z całym domem judzkim, odbudowujący mury. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałych ludu. Pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze z dala jeden od drugiego. Dość, że mieli budować tą świątynię, to w jednej ręce mieli miecz, byli się rozproszeni na tym burze, ale Bóg im dał tą wytrwałość, że ciągle robili. Oczywiście oni też prosili Pana Boga o różne aspekty i je otrzymywali, ale to mniej takie nadnaturalne, tylko takie błogosławieństwo króla, że im udzielił czy to złota, czy jakiegoś wytchnienia. I czasem tak jest chyba w naszym życiu, tak? Bywają sytuacje ciężkie, że jedną ręką walczymy z jakąś sprawą, a drugą chcemy budować tą naszą duchowość. Jedną odbijamy ataki, bo wiecie, coś tam nie tak w rodzinie, nie tak w pracy, coś jakieś zdrowie, walczymy. A drugą chcemy gdzieś być z Boże i tak budować się, coś usłyszeć, zachęcenie być słowem, ale jesteśmy z dwoma problemami. Na puszczy raczej nie mieli problemu, żeby po prostu budowali. Nikt ich wtedy nie atakował. Za czasów Salomona już całkiem. Nawet mieli tyle spokoju i czasu, że kamienie sobie byli w stanie przyciosać poza. Zresztą Pan Bóg ich tam zalecił kamienie przyciosać poza obozem, przywieźć dokładnie wyszlifowane. Do dziś nie wiem, czy każdy jest w stanie ocenić, jak oni to robili, że im to wychodziło z taką precyzją, ale robili to poza, przyłożyli na miejsce, w cichości budowali. To jest też ciekawy obraz, prawda? Pewnie można byłoby coś wyciągnąć, coś dla naszego życia. Że czasem jest tak, że my się budujemy gdzieś, tak, szlifujemy te nasze kamienie gdzieś poza zborem, w kłopotach, które gdzieś mamy, tak, są tam szlifowane. Przychodzimy tutaj, no i jednak chcemy być takimi trochę szlifowanymi, tak. No, chcemy tutaj odpocząć, nie? Ale wszelkie trudy czasem są na zewnątrz, a tu chcemy uwielbić Boga, już nie chcemy pamiętać o tym, że coś tam, tak, chcemy się wyciszyć. Być może to ten obraz tutaj można zauważyć, a może ktoś będzie miał inny pomysł, to, to też coś ciekawego może być. I we tych wszystkich tych przypadkach trzech i tak będę dążył do takiego takiej obserwacji, takiej zachęty, że w wszystkich tych przypadkach Pan Bóg pomaga. Czy nasza budowa jest w ten sposób prowadzona, czy w ten, czy w inny, zawsze Pan Bóg pomagał. Na puszczy, przy namiocie pomagał w sposób nadprzyrodzony. Napełnił Duchem Świętym i w ten sposób pomagał. W przypadku Salomona udzielił mądrości i w ten sposób pomógł i dom był zbudowany. W przypadku odbudowy świątyni udzielił wytrwałości w budowie, trwaniu w jakimś ciężkim położeniu i to zostało ukończone. Nasze życie też jest czasem taką przeplatanką, tak? Między takim stanem, a takim rodzajem podejścia do życia. No bo czasem padniemy w trudne położenie, chorujemy jakąś trwale, tak? Jesteśmy w takim ciężkim powodzeniu. Nie przychodzi nadprzyrodzone Boże działanie tak szybko, tak? Ale Bóg daje siły w trwaniu przy Nim, w tym ciężkim powodzeniu. A czasem przychodzi uzdrowienie, przychodzą dobre wiadomości i jesteśmy zadowoleni. A czasem Bóg udziela mądrości. Słuchaj, nie rób tego tak, tylko zróbmy to trochę inaczej. I wiemy, że to było też błogosławieństwem dla nas. I takie te trzy elementy chciałbym, żebyśmy jeszcze przytrzymali w naszych umysłach, sercach. Idźmy teraz do Nowego Testamentu. Pan Bóg zawsze zachęca do prośby, tak? Różne są sposoby działania, rozwiązywania naszych spraw, ale Pan Bóg i Pan Jezus zachęcają nas do prośby. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, otwórzmy. I czytamy od 9 do 13 wiersza. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzę wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto płacze, temu otworzą. Kołacze, przepraszam, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I tu znów zakręcimy trochę, tak? Powrócimy, że odpowiedzią na wszystkie nasze prośby jest danie Ducha Świętego. Odpowiedzią na prośby, tak z tego fragmentu wynika. Ewangelia Łukasza, kiedy praktycznie identycznie, niemalże identycznie, za wyjątkiem jednego szczegółu, przytacza tą historię, werset, gdzie Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą, mówi, Ojciec da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I to jest pewna różnica, ale to łatwo ze sobą połączyć. Pan Jezus zachęca do prośby. Mówi, proście, a będzie wam dane. Jesteśmy w stanie jakimś ciężkim, dobijają mnie sytuacje, ciężko jest mi duchowo, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Szukamy czegoś. Jest słowo, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą dam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I my prosimy na przekroju naszego życia od początku to o różne rzeczy, tak? Odkąd poznaliśmy Boga, to się prosi. Tak, egzamin w szkole, żeby jakoś tam wyszedł, tak? Jakąś trudność. Potem się prosi, żeby jakoś życie sobie ułożyć, ożenić się, o żonę, o męża się prosi, tak? Potem prosi się o jakieś pracę, utrzymanie rodziny. Prosi się też o głoszenie Ewangelii, żeby komuś usilnie głosić, tak? Słowo dotarło. Nie tylko taki zakres codzienny, ale jest ten zakres szerszy, nawet w młodym wieku, tak, mając jakiś znajomy wokół siebie. O wszystko. Potem jesteśmy starsi, bywają choroby z nami, z dziećmi, bywają sytuacje, ciągle o coś Boga prosimy i tak jest. Pan tu zachęca, proście, a będzie wam dane. Jeszcze podaję przykład ojca. gdy syn prosi o, czy dziecko prosi o chleb, czy da mu węża, albo gdy prosi o jajko, da mu skorpiona. No, chyba nie znamy takiej sytuacji, że dziecko coś prosiło, a dostało na złość coś innego. No, może są tacy rodzice, ojcowie, którzy tak na złość chcą zrobić, trochę zupełnie wbrew, no raczej czegoś nie dadzą z różnych powodów, ale żeby tak na złość zrobić, to no nie bardzo, tak? Pan Jezus mówi, jeśli wy, którzy jesteście źli, miecie dobre dary dawać dzieciom swoim, ponieważ bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czasem możemy mówić, a przecież ja jestem tam zły, słaby, coś tam niegodny. Dla Boga wszyscy są niegodni. I Pan Bóg doskonale wie, że potrzebujemy Jego pomocy. Tak już od momentu raju i trochę dalej, czy nawet już przed stworzeniem człowieka, wiedział, że będziemy potrzebowali takiego pomocy w utrapieniach i Jego pomocy, żeby to życie prowadzić w sposób święty, a nie byle jaki. Więc mamy zachętę do prośby, mamy przykład z Ojcem i mamy tą odpowiedź, którą jest Duch Boży. Odpowiedzią na nasze modlitwy jest Duch Boży. I to jest ciekawe, tak, że często modlimy się i no i nie ma tego, co się modlimy. I w Bożym Słowie też tak było. Niektórzy się modlili, prosili i nie otrzymywali. Apostoł Paweł, niedawno zastanawialiśmy się, prosił Pana Boga ileś tam razy i nie otrzymał. Także to, że się nie otrzymujemy, to nie znaczy, że Bóg się o nas nie troszczy. Ale apostoł Paweł miał jednak jakąś taką już świadomość, mądrość w tej sprawie, że no więcej nie otrzyma. Czy też jak przyszła po prośbie do Pana Jezusa, też niektórzy przychodzili po prośbie i nie zawsze otrzymywali, tak? To nie jest tak, że był automat. Przyszła matka synów Zebedeusza i prosiła o to, żeby jeden siedział po lewicy, drugi po prawicy, to Pan Jezus nie mówił, no tak, ładnie prosisz, no dobrze, no nie mogę odmówić, bo przecież prosisz, tak. Nie, no, powiedział konkretnie, że to nawet nie są jego rzeczy, żeby się tym zajmować. Albo ktoś przyszedł i, Panie, powiedz, żeby majątkiem brat się podzielił ze mną, tak. No, Pan Jezus się tymi sprawami nie przejął wtedy, tak, że to nie są jego sprawy. Więc czasem nie ma odpowiedzi takiej wyrażonej, że coś się wydarzy, ale zachętą dla mnie jest to, i chcę też nas zachęcić, że odpowiedzią jest udzielenie Ducha Bożego. Jak to rozumiem? Podobnie jak z tymi świątyniami. Najprostszą odpowiedzią to jest ponadnaturalne działanie w życiu. To wszyscy wtedy mówimy, o, to byłoby super, tak. Ale czy tak nie jest? Czy w naszym życiu nie zdarzyło się tak, że odpowiedzią na nasze modlitwy był jakiś rodzaj ponadnaturalnego działania? Że ktoś potem nawet obcy ludzie mówią, wiesz co, w tym coś było więcej, nie? To nie było tak, że my żeśmy prosili, żeby wiesz, ktoś zerwał z nałogiem i ktoś zerwał i to jest takie codzienne działanie, że to było coś więcej tutaj. Ponadnaturalne Bóg przyłożył swoją rękę, ponadnaturalny sposób. Udzielenie mądrości, tak, i światła. Udzielenie mądrości i światła. Tak jak w przypadku Salomona, tak samo w przypadku naszym. Modlimy się jakąś sprawę i apostoł Paweł miał jakieś jednak światło, że nie będzie tego miał, tak? Była to jakoś objawienie Bożej mądrości. I my tak samo. Pomimo, że chodzimy z Bogiem, tak, nabywamy jakieś mądrości, ale potrzebujemy czasem takiej przebłysku, żeby wiedzieć, jak daną sprawę rozwiązać, bo nie wiemy. Pamiętam takich przykładów. Myślę, że każdy z nas by znalazł w życiu sporo. Nie wiesz, coś zrobić. Czy to jest sprawa duchowa, czy codzienna? No jest nagle jakieś olśnienie, wiesz co, zróbmy tak. I czujemy, że to było jakieś Boże błogosławieństwo w tym. Ja pamiętam ileś lat temu, jak no zawsze jak się, wiecie, zmienia zbór, czy go opuszczam, człowiek się zastanawia, jak to po prostu powiedzieć, nie? I pamiętam taki czas, kiedy doszliśmy do tego miejsca, gdzie no trzeba było podjąć decyzję. I tak się modliliśmy, do Boga o tą sprawę i do dziś pamiętam, że takie myśli mi przychodziły, które spisałem po prostu. Wszystkie jakieś 5 punktów, które potem w zborze powiedziałem, bo zależało mi na tym, żeby to wyszło po Bożemu, tak? Żeby nie rozwodzić się, winić się tam, wiecie, kto ma rację, kto nie ma, tylko po prostu tak powiedzieć, żeby było to zrozumiane w ten sposób, że ja nie chcę przewracać do góry nogami wszystkiego i nie mam, tylko po prostu przychodzi taki czas, że człowiek musi podjąć taką decyzję. I tak to odebrałem wtedy jako taką mądrość i światłość, która w moim odczuciu przyniosła błogosławieństwo na tym spotkaniu, które miało miejsce. Lub w sprawach codziennych. Kilka sytuacji się zdarza czasem na co dzień. Pracujemy, modlimy się o rozwiązanie i może ich tak nie notujemy. Tak. Potem człowiek się zastanawia, tak, modliłem się, żeby Bóg dał rozwiązanie na tą sprawę, ale potem nie podziękował człowiek, bo to była taka drobnostka jakaś, tak? Ale są takie mocniejsze miejsca i też pamiętam właśnie, już chyba mówiłem wam takie świadectwo jeszcze z dawnych czasów, to dzisiaj już pozmieniało całkiem, ale na ten czas było dla nas to potrzebne, jak wybór miejsca pracy, w którym będziemy, biura dokładnie, pracować w tym czy w tamtym. I pamiętam też taki potem to odebraliśmy, to było taki cudowny sposób, bo chcieliśmy, żeby można autobusem dojechać jakoś w miarę sprawnie i to biuro, które było przy autobusie, tam było jakieś, coś nie pasowało, pewnie było droższe, znając jakby, wiecie, realia, tak, co wtedy mogło nie pasować, droższe czy może coś, ale było przy autobusie, to było fajne. Ale na modlitwie jakoś tak odczułem, żeby jednak wybrać inne miejsce. Wybrałem to inne miejsce i za właśnie tydzień czy dwa tygodnie dokładnie zmienili linię autobusu, który przejeżdżał koło tamtego biura, a tam z tamtej zrezygnowali. I wiecie, to nie jest takie normalne na tym świecie, nie, że się linie zmieniają autobusów, bo to nie jest tak. Ale Bóg przewidział to, że tak będzie i pomógł w tym. Czyli mamy tu taki obraz pewnej przebłysku Bożej mądrości. Ten rozwój inteligencji i mądrości to jest też taka cecha, która kształtuje w nas, której jesteśmy kształtowani na obraz Chrystusa, bo kiedyś znalazłem takie porównanie i się z nimi podzielę, czym się różni mądrość od inteligencji. No, inteligentny człowiek potrafi znaleźć rozwiązanie z każdej sytuacji, tak? Znajdzie się, pomyśli, tak, wyjdzie z tej sytuacji. A człowiek mądry nigdy w tej sytuacji się nie znajdzie. Tak? To po prostu ominie tą sytuację. I o taką mądrość Bożą czasem nam chodzi, żeby ominąć pewne sytuacje. Nie wejść swoją inteligencją, Bożym prowadzeniem, tylko ominąć pewne sytuacje. To jest tak najlepszy dla człowieka, chociaż Bóg prowadzi czasem tak, żebyś w danej sytuacji był i poznał, jak to jest, to Boże prowadzenie może być różne, ale to jest. W Bożym Słowie też udzielenie mądrości to też było, zwłaszcza apostołom, tak, w Salomonowie, czym czytaliśmy, ale apostołom, kiedy stało się tak, że się poganie nawrócili, nie wiedzieli, co zrobić, jakie zarządzenie dać, co w ogóle zrobić z tymi, którzy, no, ktoś nawrócił, był poganinem, nigdy wcześniej nie był, nie znał kultury żydowskiej. I potem zdarzały się sytuacje, że ktoś był wykształconym filozofem, powiedzmy, stoickim i nawrócił się na Pana Jezusa, on dalej był filozofem, tyle, że uznawał swojego Pana jako Jezusa, ale zostawało z nim cała wiedza i wychowanie, tak. I różne sprawy były. No i apostołowie dostali wiedzę od Boga na ten temat. Przeczytamy Dzieje Apostolskie, to będzie chyba 15 rozdział od 8 wiersza. Dzieje Apostołowie to relacjonują. Dzieje apostolskie to relacjonują. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, mowa o pogan, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczywiwszy przez wiarę ich serca. I potem 20 fragment, już nie chcę się w środka czytać, że Bóg polecił im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Taka mądrość. Co by było, gdyby oni im wszystkiego zakazali? Macie być na modłę żydowską, bo tak jest i koniec, tak. Bo by stanęli na takim stanowisku. Ja przypuszczam, że chrześcijaństwo by się wtedy zblokowało, tak, no bo ktoś uznaje Pana Jezusa jako swojego Pana, będąc jeszcze w swojej kulturze. Mogli tak zrobić. Równo i byłoby do dzisiaj zgoda, a tak to cierpimy, tak? Ale jednak nie stało się tak i chrześcijaństwo Bóg tak przygotował, że mogło być obecnie, jakie jest, takie jest, ale jednak jest największą religią czy związkiem wyznaniowym na ziemi. I odpowiedzią jest Duch Boży udziela mądrość, ponadnaturalne, cudowne działanie i też obdarowuje siłą do wytrzymania w doświadczeniach. Tak jak przy budowie tej świątyni. Siłę do wytrzymania w doświadczeniach. Duch Święty nazwany jest pocieszycielem. Pocieszyciel, czyli wpływa na nasze emocje, pociesza nas. I też pewnie gdybym zadał wam teraz takie pytanie, żebyście sobie takie pocieszenie, które otrzymaliście od Boga, wyszukali w swoim umyśle, potem podzielili się, to każdy pewnie coś takiego by znalazł. Ja pamiętam, niedawno jak chorowałem i tak nie wiadomo było, co to za choroba jest, człowiek się trochę martwi, czy zostanie mu to na stałe, czy to będzie jakby postępować w tą, czy w inną stronę, no jak nie wiesz, to nie wiesz, nie? I tak w związku z tym, że no, słabo się czułem, tak chodzić za bardzo nie mogłem, no to tak, wiecie, przez parę dni czytałem Boże Pismo przy sobie, miałem, słuchałem muzyki, czytałem coś i tak człowiek tak jakby siedział na wersalce i po prostu tyle, ile miał siły, tyle tam coś słuchał i taką piosenkę usłyszałem, wprawdzie świecka, no tak, takiemu używamy zwrotu, ale jedna fraza tej piosenki była po angielsku, ona była i było I can't stop loving you. Nie wiem, czy znacie I can't stop for loving you. I tak mi przeszło takie Boże, wiecie, tak mi przyszyło to. I tak się nawet popłakałem, że Panie, nie mogę przestać Cię kochać, nie? Nawet jak po prostu jest no trudno i nie wiem, co będzie, to no nie mogę Cię przestać. I to nie wiem, jak to przyszło, włączałem pilotem, jakiś tam, wiecie, koncert po prostu był i ja ta piosenka oczywiście sobie czymś innym, tak wiadomo, ale po prostu odniosłem to do tego, że nie mogę przestać Cię, Panie, kochać. Nawet jak jestem w sytuacji, w której się martwię, nie wiem, w którą stronę pójdzie. I can't stop loving you. I odebrałem to jako takie właśnie pocieszenie i potem tak wzruszyłem się, przeszyło mnie Boże Słowo. Pan Bóg na koniec, gdzie Pan Bóg nie oskarża, nie wypomina, tak jest napisane, tak? Grzechy już nie wspomnę. Nie oskarża, bo oskarżycielem to my jesteśmy sami, samych sobie. Oskarżamy, że coś nie zrobiliśmy jak trzeba. Diabeł jest nazwany oskarżycielem, a Bóg nie oskarża. Przebaczył i nie oskarża. Przebaczył i nie oskarża. Jest taki fragment o tym, że łaską zbawieni jesteście i nie jest to z was. Boże to dar. Łaską jesteście zbawieni, nie jest to z was. Te rzeczy nie są z nas. Całe zbawienie od odpuszczenia win poprzez trwanie w Chrystusie, nie jest to z nas. Boże to jest dar. I jak popatrzę na ten fragment właśnie w ten sposób, jak troszeczkę wcześniej wspominałem, ale jeszcze dopowiem, że Bóg patrzy na nas w taki sposób, że no mógłby dać nam wszystko, tak. My czasem patrzymy na, nie wiem, mamy jakąś trudną sytuację, na dzieci, czy coś w pracy, czy rodzinne, tą czasem matką i co ja bym dała, żeby on tak, wiecie, wyszedł już w końcu z tego sprawy. Co ja bym dała, żeby on sobie w końcu ogarnął tą sytuację. Pan Bóg nie ma tego problemu. Tak. Pan Bóg mógłby wszystko zrobić. Nie mógłby dać. I w zasadzie to dał nam Pana Jezusa. Tak. Wymyślił to, że możemy do Niego iść, zwracać się, prosić, podążać za Nim. Na koniec, czy znamy na pamięć ten fragment o tym proszeniu? Kto? Niezręczne sytuacje, jak ci się nie tak miło przedstawiają. No dobrze. Proście, a co? Będzie wam dane. Szukajcie, a?
Będziecie.
Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, a kto szuka, i w tym duchu zostańmy na najbliższy czas. Kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Bóg do tego zachęca, żeby go pukać, zawracać mu głowę właśnie o te sprawy, które są dla nas cenne, a odpowiedź przyjdzie w takiej czy innej formie. Z tym wam zostawiam was do przemyśleń na najbliższy czas. Amen.